umiejętność powiedzenia nie to jest jakby taka pierwsza rzecz, którą zawsze mówię młodym adeptom przedsiębiorczości. Czyli zamiast martwić się o to, jak budować elastyczność, żeby ona wytrzymała chaos, budujmy systemy, w których ten chaos jeszcze to nakręca. My widzimy świat jako świat, który można poukładać, zamknąć pewne klamry. Świat, który polega na tym, że jest pewien odcinek, za chwileczkę będzie następny, za chwileczkę będzie następny i że my sobie możemy wyznaczyć te odcinki. Układanie planu, wizja, misja, cele, główne cele cząstkowe, to jest w ogóle średniowiecze, to już w ogóle nie istnieje. Dzisiaj buduje się systemy scenariuszowe. Jeżeli zaczynasz działalność biznesową, zaczynaj taką działalność, której prawdopodobieństwo zysku jest o wiele większe niż strat. Popełniałem błąd za błędem polegający na tym, że robiłem zbyt dużo. Koncentracja jest kluczem do skuteczności.
Krzysztof, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Marketing Masterclass. Jest mi niezmiernie miło gościć Ciebie dzisiaj tutaj razem z nami.
Witam serdecznie także i dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Krzysztof, od razu mam dla Ciebie pierwsze pytanie, dlatego że ja oczywiście Cię przedstawiłam we wstępie, ale no nie ma to jak powiesz coś od siebie, o sobie, tak aby społeczność podcastu Marketing Masterclass miała pewne zrozumienie, to kim jesteś dziś i jaka była Twoja ścieżka tak naprawdę do tego momentu, że dziś Ciebie widzimy jako tą osobę, do której możemy pójść po poradę, eksperta, który ma ogromną społeczność w mediach społecznościowych. Powiedz tak w skrócie, jak to się wydarzyło?
No można to powiedzieć bardzo krótko, można powiedzieć to bardzo długo, więc ja przyjmę tę pierwszą wersję bardzo krótką, bo zazwyczaj jak spotykam się z jakimś gremium osób, to raczej staram się dawać im to, co dla nich jest ważne, a jak ja to zawsze mówię, jak wchodzisz do sklepu, to nie interesuje się, co jest w sklepie, tylko czy jest w sklepie to, co Cię interesuje. No tutaj oczywiście społeczność jest szeroka, taki jest tego cel, więc dwa słowa powiem. Jak miałem 16 lat, otworzyłem pierwszą działalność biznesową. Brzmi to hucznie, ale faktycznie miałem tak zwany ruchomy antykwariat. Zajmowałem się handlem książkami, starymi książkami i dystrybuowałem je na Polskę południowo-wschodnią. I wtedy już zatrudniałem kilka osób. Oczywiście to wszystko było, jak to się mówi, w czasie komuny. Po 3 latach, w międzyczasie oczywiście studiowałem, jak ja się śmieję, po 3 latach wyleciałem ze studiów, a konkretnie to po 1,5 roku, znaczy po 3 latach prowadzenia firmy, a po 1,5 roku na studiach, wyleciałem ze studiów do Stanów Zjednoczonych. O, tak to można powiedzieć, to choć taki trochę żart. Dlatego, że no, to względy były natury zarówno troszkę politycznej, bo ktoś gdzieś tam chciał, żeby dla kogoś pracować, a mnie to nie odpowiadało i się z tym nie zgadzałem, więc odmówiłem, no i niejako to mnie pchnęło do tego, żeby też ze względów ekonomicznych, nie ukrywam, wyjechać, bo wiedziałem, że tutaj nie będę mógł się realizować. To był 85 rok i przez Włochy wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych byłem chwilkę w Teksasie, w Dallas. Po 2 miesiącach przeprowadziłem się do Chicago, gdzie no już po kilku miesiącach otworzyłem studio tańca towarzyskiego, bo ja w Polsce tańczyłem. Pochwalę się, miałem mistrzostwo Polski w rock'n'rollu akrobatyczno-sportowym, więc niejako wykorzystując moje umiejętności, zacząłem studio tańca towarzyskiego tym razem. No ale to się tak bardzo rozwinęło, że studio tańca, później szkoła języka angielskiego od 1988 roku, aż urosło do centrum edukacyjnego. Centrum edukacyjne, przez nie przeszło 60 tysięcy osób. Wow. Największy taki ośrodek poza granicami Polski. Uniwersytet Jagielloński był patronem naszej działalności od strony językowej. Prowadziliśmy działalność w wymiarach biznesowych, takich jak programy menedżerskie, programy księgowe, później licencje zawodowe. Otworzyłem szkołę polską, pierwszą prywatną szkołę polską, no, ponad 500 dzieci uczęszczało rocznie do niej z praktycznie wszystkimi klasami i tak dalej. I ta cała działalność do centrum edukacyjnego to było jedno. Drugi obszar, który był, to był konsulting, firma konsultingowa. Zacząłem pracować z firmami w obszarach konsultingu, rozwijania ich konkurencyjności. No i tu już się pojawiły firmy i polskie, i amerykańskie, z którymi współpracowaliśmy, bo oczywiście później już był cały zespół, zatrudniałem ponad 100 osób w sumie. I ta moja działalność, ona była dosyć szeroka, bo też była działalnością kulturalną, że się tak wyrażę. Właśnie zawsze jak mówię kulturalną, to się uśmiecham do siebie, mówię, że to znaczy co, kulturalnie się zachowywałem i tak dalej, ale wiadomo o co chodzi. Organizowałem ogromne imprezy różnego rodzaju. No, brałem udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach z ramienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Byłem jedną z kilku osób, która była odpowiedzialna za jakby organizację olimpiady dla całego zespołu polskiego, olimpijczyków właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zawsze o tym mówię, bo to było niezwykłe przedsięwzięcie i takie, z którego jestem też i dumny, bo to było niesamowite, zwłaszcza, że Polacy wtedy nieźle narozrabiali, tego złota przywieźli sporo. Bawiłem się też w Stanach Zjednoczonych w może nie tyle politykę, ale brałem udział w działaniach rządu stanu Illinois, bo byłem w Health and Physical Fitness Advisory Committee, taka organizacja, właściwie ciało doradcze przy gubernatorze stanu Illinois, więc byłem bardzo aktywny, ale biznes był tym, co było jakby moją codziennością i trwało to przez 20 lat. Później ze względów osobistych przyjechałem do Polski, ja też miałem partnerów biznesowych, którzy dalej firmy prowadzili. No i tu w Polsce sobie obiecałem, że już nie będę prowadził żadnych firm, tylko sobie spokojnie będę wynajmował siebie ze swoją wiedzą i tak dalej. Oczywiście wszystko wziął w łeb po kilku latach, bo mój duch przedsiębiorczy się uruchomił. No i dzisiaj prowadzę kilka firm, a właściwie kilka marek, bo firmę mam tak jakby jedną, no ale jak ktoś patrzy z zewnątrz, to faktycznie widać, że to tak jakby były kilka firm. No i spotykamy się dzisiaj między innymi właśnie dlatego, że udzielam się bardzo na niwie konsultingowej przede wszystkim, bo firma Quest to Quest Change Managers, zajmujemy się rozwojem konkurencyjności firm. Robimy tak zwaną transformację firm, nie można tego mylić z reorganizacją firm. Transformację firm małych, średnich, też i dużych. No i dzisiaj mogę powiedzieć, około 500 000 osób dotknęło naszej wiedzy w Polsce, więc jest to spory taki szmat czasu i drogi, którą żeśmy przeszli z moim zespołem. I dzisiaj się spotykamy, a YouTube to jest taki obszar, który dzisiejszy świat daje mi do tego, żebym mógł się dzielić wiedzą. Oczywiście, że od strony biznesowej, jeżeli już mówimy o marketingu, my tutaj monetaryzujemy ten YouTube, to oczywiście jest część naszego biznesu, ale content marketing, który przekazujemy światu, jest ogromny, a to jest bezpłatne i to jest piękna część tego, prawda? Bo ta monetaryzacja dopiero później następuje, więc jak to się mówi po francusku, everybody is happy.
Cudownie. No, dziękuję też Ci za ten wstęp i do powiedzenia. Wiesz, zapraszając tutaj Ciebie do podcastu, ja wiedziałam, że będzie gość wielkiego kalibru, też w kontekście takim, Krzysztof, Twojej wiedzy, doświadczenia i takiej dojrzałości biznesowej, bo część społeczności Marketing Masterclass to są również już dojrzali przedsiębiorcy, którzy mają swoje firmy, mają swoje zespoły i oczywiście chcą cały czas wzrastać i rozwijać swoje firmy i samych siebie, a część osób to są takie osoby, które właśnie zaczynają swoją, wiesz, przygodę w biznesie, więc faktycznie tutaj w społeczności mamy i takie osoby i słuchając Twojej historii, no absolutnie można się zmotywować i zainspirować do tego, żeby wrzucić kolejny bieg i po prostu zacząć robić kolejne rzeczy w swoich biznesach. Też mając tutaj Ciebie, wiesz, postanowiłam zadać Ci takie pytanie otwarte. To pierwszy raz się zdarza w moim podcaście, ale to wynika z tego, że wiem, jak duży wachlarz kompetencji masz tutaj nam do zaoferowania. Jakbyś powiedział, jaki aktualnie jest taki, wiesz, temat, który my, przedsiębiorcy, powinniśmy dotknąć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdzie zasugerowałbyś nam, żeby zwrócić swoją uwagę, bo bo może to jest właśnie ważne na tu i teraz. Więc właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, co na tu i teraz uważasz za kluczowy temat, którym my, przedsiębiorcy, tutaj głównie działający w Polsce, ale również też w innych miejscach, ale głównie w Polsce, powinniśmy się zająć?
Tutaj pozwolisz, że jeszcze odnoszę się do swoich słów wcześniej, kiedy mówiłaś o wielkim kalibrze. Ja mam w sobie dużo pokory i tutaj zwracam uwagę na to, że moje spektrum doświadczeń wynika także z moich błędów życiowych. Ponieważ ja, kiedy byłem zdecydowanie młodszy niż teraz, popełniałem błąd za błędem polegający na tym, że robiłem zbyt dużo. I to jest takie pierwsze ostrzeżenie, które jest dla osób, które są niezwykle przedsiębiorcze, które chcą dużo robić. Na szczęście robiłem zawsze jak dwa kroki do przodu, to półtora do tyłu, więc w sumie posuwałem się do przodu, ale jeżeli miałbym komuś dać jakiś wzór do naśladowania, to na pewno nie siebie, przynajmniej w tej pierwszej części swojego działania, właśnie z tego względu, bo cenę, którą się płaci za to, można poszerzyć na wiele obszarów, włącznie z życiem osobistym i tak dalej. Dlatego umiejętność powiedzenia nie, to jest jakby taka pierwsza rzecz, którą zawsze mówię młodym adeptom przedsiębiorczości, którzy się pojawiają, a jest jej bardzo dużo. Szczególnie, że kiedyś założyłem fundację Akados, przez którą przeszło ponad 20 tysięcy osób tutaj w Polsce i właśnie to zawsze im mówiłem. Także mam też świadomość tego, czego nie potrafię i gdzie moja szkoła czy zdobywanie wiedzy było bardzo bolesne. Natomiast jeśli chodzi o codzienność i tutaj powiedziałaś właśnie, że zapytałaś o to świat zarówno polski, jak i międzynarodowy. Tutaj dodam jedną rzecz, której nie powiedziałem wcześniej, bo taką moją zasadniczą kompetencją są negocjacje, o których nie wspomniałem. Tak, mam za sobą ileś set negocjacji międzynarodowych, więc z tego też wynika jakby moja perspektywa międzynarodowa. To jest ważne i dlatego teraz dotykam tego, bo jak zadałaś pytanie, że w Polsce i na świecie. Dzisiaj myśląc o obszarze działania biznesowego w Polsce, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, czy mówię o Polsce, czy mówię o świecie. Polska jest krajem zdecydowanie jednym z najlepszych dzisiaj na świecie do tego, aby robić biznes. To takie jest moje zdanie, nie tylko moje, bo to jest zdanie szczególnie większości ludzi spoza Polski, tak, którzy znają spektrum tematów, które mają niejako pomóc odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jest dobrze. I biorąc pod uwagę perspektywy, jakie nasz kraj ma, i uwaga, tutaj odcinam się od wszelkiej polityki, bo to nie ma żadnego znaczenia. Mówię tutaj o naszym układzie geopolitycznym, o naszym układzie ekonomicznym, o polskości, o naszych walorach, o tym, co potrafimy robić. No, jak człowiek jest w lesie, widzi drzewa, ale nie widzi lasu, więc bardzo dużo Polaków nie zdaje sobie z tego sprawy. Prawda? I dlatego myśląc o Polsce tak naprawdę, znaczy to, że tu jest lepiej według mnie niż w większości miejsc na świecie, to jest jedna rzecz, ale my jesteśmy już częścią świata. W związku z tym tematyka, o której byłbym mówił we Francji, czy byłbym mówił na przykład Chorwacji, czy na Chorwacji, czy w Rosji, czy w Chinach, one by się w wielu obszarach pokrywały. Jedyny temat, jaki w Polsce jest taki zdecydowanie inny i lepszy, i już odpowiadam na twoje pytanie bezpośrednio, ale troszkę tak przygotowuję to, to jest to, że Polacy są bardzo otwarci i Polacy chcą się uczyć. To jest jeden z ogromnych walorów naszych. Dlatego przebywanie w naszym środowisku, no, czego dowodem jest na przykład twój kanał, twojej społeczności. I to jest naturalne. W Polsce statystyczny człowiek biznesu, nawet wysokiego kalibru, średnia firma, to już też jest wysoki kaliber, bo to już ludzie, którzy zbudowali coś bardzo konkretnego, to są ludzie otwarci na wiedzę, oni chcą, oni też mają dużo pokory w sobie i tak dalej. Europa Zachodnia kompletnie tego nie ma i to jest jedna z głównych przyczyn, dla których następuje totalna degradacja tego obszaru. Jeszcze dużo ich czeka, żeby zdali sobie z tego sprawę. I w związku z tym, mówiąc o tym międzynarodowym jakby aspekcie, czyli niezależnym od tego, czy to jest Polska, czy nie, to trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że my wychowaliśmy się w kulturowości, która kompletnie jakby nie jest przygotowana w swoim założeniu do działania w chaosie, do działania w ogromnym zamęcie ekonomicznym, a inaczej jeszcze, bo chaos nam kulturowo się kojarzy z bałaganem. Mm-hmm. Chaos i bałagan to są dwie różne rzeczy. Chaos jest czymś naturalnym, tak bym to powiedział. Bałagan jest swego rodzaju zaniedbaniem, doprowadzeniem do pewnej sytuacji, do której nie trzeba było doprowadzać. A chaos jest naturalnym stanem, w którym żeśmy się urodzili. Natomiast my, Europejczycy, urodziliśmy się w kulturowości, w której cały czas albo za czymś gonimy, albo przed czymś uciekamy, ponieważ my widzimy świat jako świat, który można poukładać, zamknąć pewne klamry, świat, który polega na tym, że jest pewien odcinek, za chwileczkę będzie następny, za chwileczkę będzie następny i że my sobie możemy wyznaczyć te odcinki. Jest słynne powiedzenie, prawda, że jak chcesz rozmieścić Pana Boga, to powiedz mu, jaki masz plan. I trzeba sobie zdać z tego sprawę, że świat w tym momencie nas wyprzedza kulturowo, praktycznie cały świat, taki problem jedynie jeszcze mają, powiedzmy, Stany, Kanada, ale Stany już się na to przestawiają, że myślenie liniowe, linearne jest po prostu kompletnie niepraktyczne, bo tylko doprowadza do nerwowości i układanie planu, wizja, misja, cele, główne cele cząstkowe, to jest w ogóle średniowiecze, to już w ogóle nie istnieje. Dzisiaj buduje się systemy scenariuszowe, a tak w ogóle nielinearność i antykruchość, o której pisze Nassim Taleb, którego ja jestem może nie tyle wyznawcą, ile kiedy Taleb napisał książkę w 2009 roku, ja już hulałem w tematyce chaosu, nielinearności i niejako cieszę się niezwykle, że gość takiego kalibru właśnie pojawił się i przedstawił, że świat dzisiaj jest tak zbudowany, iż systemy, które powinniśmy budować, i to jest ta podpowiedź do tych osób, które startują, na co zwrócić uwagę, to są systemy, które powinny zachowywać się tak, jakby paczka wysyłana na poczcie, którą wysyłamy i my na niej powinniśmy napisać, proszę nią rzucać, jak się tylko da, bo to, co jaka jest zawartość w środku, ta zawartość, czym więcej jest chaosu i ruchu i rzucania nią, tym lepiej dla zawartości. Czyli zamiast martwić się o to, jak budować elastyczność, żeby ona wytrzymała chaos, budujmy systemy, w których ten chaos jeszcze to nakręca. Porównam to do zegarka. Jeżeli mam na ręku, a ten zegarek jest nakręcany ruchem, no to pytanie brzmi, w którym kierunku powinienem ręką ruszać? Odpowiedź mi, a wszystko jedno, ruszaj jak chcesz, czyli chaotycznie, a i tak się będzie nakręcało. I to jest kierunek. On jest bardzo trudny do tego, do wchłonięcia na początku. I ta porada mówi, panie, ale no to od czego ja mam zacząć? No i to jest właśnie ta rzecz, zacząć od tego, uświadamiać sobie, że nie można w chaosie stawiać na jedno. Trzeba przygotowywać sobie, tak jak w dzisiejszym świecie firmy powinny budować kilka scenariuszy o najwyższym prawdopodobieństwie i przygotować się tak, aby w każdym z tych scenariuszy mogła przeżyć. Czyli firma idzie troszkę szerzej, bezpieczniej, ale wolniej. Dlatego dzisiaj się mówi, że zysk nie jest tak istotny jak to, że gram bezpiecznie. Tak jak dawniej się mówiło, że ważniejsza jest marża od wolumenu, prawda? A dzisiaj tak się wydaje, że dzisiaj zysk nie jest tak istotny. A więc to jest ten kierunek, to jest antykruchość i odpowiedzenie na pytanie, co to jest nielinearność? Tu się pojawia dla młodych przedsiębiorców asymetria. Jeżeli zaczynasz działalność biznesową, zaczynaj taką działalność, której prawdopodobieństwo zysku jest o wiele większe niż strat. I tutaj temat jest bardzo istotny. No, ty prowadzisz firmę, która ma w sobie tak zwaną pozytywną asymetrię. Tak? Mm-hmm. Kolejna sprawa, mniej znaczy więcej. Trzeba wiedzieć, co to jest prawo Pareto. Ja w roku 2014 stworzyłem potrójne prawo Pareto. Okazało się, że Nassim Taleb właśnie w antykruchości równolegle to samo wyłożył. Nawet pokazuje stronę z książki, którą w zeszłym roku przeczytałem, a on to opublikował ileś tam czasu wcześniej. A więc mniej znaczy więcej. I tutaj taka jeszcze porada już ostatnia, mianowicie trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Czym większy chaos, tym mniej ogarniania tego chaosu, bo ogarność chaosu się nie ma, ale właśnie czym większy chaos, tym większe zawężenie, sfokusowanie się na kilku kwestiach, na tak zwanych punktach skupienia. To jest ogólna porada, ale ja tu biorę odpowiedzialność za to, bo ktoś mógł powiedzieć, Krzysztof, ale ja nie pójdę teraz, i na podstawie tego, co powiedziałeś, nie wiem, co dalej zrobić, bo to jest zbyt ogólne, bo ty na razie wskazałeś obszar, a ja mówię tak, bo od tego zacznij się rozkopywać w tym temacie, żeby to zrozumieć. Jak będziesz wiedzieć, co jest nielinearność, asymetria i mniej znaczy więcej, potrójne prawo Pareto, to jest początek dla ciebie, żebyś teraz rozglądała się w obszarze biznesu, który będzie spełniał te warunki.
Wow, no powiem tobie, że tutaj jak nawet ty mówiłeś, robiłam sobie notatki i tak patrzę na to wszystko, że tak, dzisiaj trzeba działać inaczej niż możemy powiedzieć, byliśmy nauczeni, że trzeba ten biznes prowadzić właśnie, że te cele, że ta misja, że to ma być, prawda, wizja na 3-5 lat, a przecież dziś tak wszystko szybko się zmienia, że czasami nawet plan na pół roku jest w ogóle planem, który nie może się zrealizować i właśnie, i wtedy mówimy o tej elastyczności i kiedy ty opowiadałeś, od razu przychodziły mi, przypominały mi się czy różne konwersacje, które miałam z innymi osobami, czy artykuły, czy książki, które czytałam właśnie w kontekście biznesu, jak wiele dziś trzeba jakby wywrócić trochę na drugą stronę w biznesie. Jeżeli ktoś nie zna tych konceptów, o których ty teraz powiedziałeś, to tak jakby musiał wywrócić swoje myślenie o biznesie trochę na drugą stronę i dać sobie taką przestrzeń, żeby działać, bo absolutnie, często nawet rozmawiając z moimi kursantami, którzy przychodzą, wiesz, tworzyć biznesy online w oparciu o to, znaczy może nie w oparciu, ale przenoszą swoje biznesy stacjonarne do online, to często to jest tak, że oni właśnie ten chaos, który czasami się pojawia, ale w tym właśnie pozytywnym sensie, oni mówią, że to tak nie można, że przecież to wszystko musi być takie poukładane i że jest im trudno się odnaleźć w takim nowym sposobie myślenia o biznesie. Więc bardzo się cieszę, że tutaj też o tym powiedziałeś, bo to, jak dzisiaj musimy działać, i chciałabym, żebyś coś więcej jeszcze powiedział właśnie o tym, jak, nie wiem, czy słowo planować jest odpowiednim słowem, ale jak mamy zaplanować, czy w ogóle myśleć o naszej firmie, wiesz, teraz już wchodzimy tak naprawdę, zaraz będzie czwarty kwartał 2022 roku, już za moment, więc jakieś tam podsumowania, plany na to, co byśmy chcieli, wiesz, w 2021 roku. Jak podchodzisz w ogóle do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj w tej ekonomii, w rozwoju? Mówimy w ogóle 2021 rok i ja wtedy sobie przypominam te filmy, które oglądałam w latach 90., które mówiły, że w 2020 roku to my już będziemy latać i w ogóle albo będzie jakaś globalna katastrofa, a my tutaj jesteśmy, żyjemy i planujemy, więc takie pytanie właśnie, jak przygotować się na ten kolejny rok, aby nie tylko przetrwać ze swoją firmą, ale żeby po prostu ona rozkwitła, żebyśmy my faktycznie wykorzystali ten moment, w którym dzisiaj jesteśmy.
No i tutaj ja wykażę troszkę pokory, mówię to troszkę, to się śmieję, bo ludzie, kiedy mnie widzą, kiedy ja tak zdecydowanie występuję, mówię o pewnych rzeczach, kiedy widzą moją dynamikę, to mówią, o, ten facet to jest pewny siebie. A ja powiem w ten sposób, to jest bardzo jakby mylna ocena, jeżeli ktoś ocenia, albo to wrażenie, które ktoś odbiera, no to nie jest takie, które faktycznie jakby oddaje to, co jest wewnątrz mnie. W sensie trzeba mieć bardzo dużo pokory. Nie trzeba mylić pokory z jakimś tam schyleniem głowy i poddaniem się, prawda? Tylko pokora to jest niejako umiejętność zrozumienia tego, że zawsze może być ktoś lepszy od ciebie, zawsze świat może cię przeskoczyć, wyprzedzić. W związku z tym obserwuj i miej świadomość tego, że rozwój, szczególnie kiedy jest tak ogromne tempo, jest kluczem. I tutaj wykażę pewną pokorę i nie odpowiem bezpośrednio na pytanie na zasadzie takiej, to jakie ja mam remedium na to, żeby wygrać w 2021 roku, bo to byłaby bufonada i trochę śmieszność. I myślę, że nikt, kto jest poważny, w ten sposób nie odpowie. Natomiast pytanie jest bardzo fajne i odpowiem następująco. Pokażę pewne elementy, na które warto zwrócić uwagę, bo asymetria tych elementów jest pozytywna i że warto w to grać, bo jest więcej prawdopodobieństwa na plus niż na minus. W chaosie jest, działanie w chaosie jest taką zasadą, którą opiszę troszkę graficznie, nie pokazując rysunku. Mianowicie wyobraźmy sobie, że idziemy po linii, po takiej linie na wysokości i trzymamy ręce z boku i próbujemy się utrzymać. Mm-hmm. Tak wygląda działanie liniowe, linearne. I wyobraźmy, że jesteśmy na takiej linie, prawda? No i mamy dwa światy. Albo ta lina, czyli cały czas musimy nerwowo utrzymywać się i iść do przodu, nie mamy wyjścia, bo tylko taką linię żeśmy sobie narysowali. Albo spadniemy. Jak spadniemy, no to jest nie to, co byśmy chcieli, tak? Ale jest przed nami, na końcu tej liny jest taki ogromny zwój, taki kłęb kabli, a taki wielki, ogromny, 5 razy większy od nas. I teraz stoimy na tej linie, to jakie mielibyśmy uczucie, że co byśmy chcieli zrobić? Chcielibyśmy tam dojść do tego kłębu, chyba się trzeba odmienić, może kłęba, ale chyba kłębu, tych lin, i chwycić się, nie? Tak. I chwycić się, tylko powiedzieć, i ten moment takiego oddechu, to jest taki, wow, już teraz nie spadnę, bo przynajmniej tak. Się ale iloma rękoma się chwycić? Ile rąk chcielibyśmy użyć? No, mamy tylko dwie. W związku z tym na pewno byśmy chcieli dwoma, a nie jedną, prawda? Mm-hmm. Coś być pewnym. Ale dzisiaj mówi się następującą rzecz. Mianowicie chaos, jakiekolwiek działanie, w jakiejkolwiek obszarze chaosu, musi w sobie mieć jakby, inaczej, zajmowanie się chaosem musi w sobie mieć pewną świadomość, że jak chwycić się jedną ręką, to łatwo cokolwiek ci ją wyrwie, to spadniesz. Jak chwycisz się dwoma rękoma, to wtedy, jeżeli ktoś użyje dźwigni, to ci dwie ręce może wyrwać, prawda? Mm. I dźwigni pod pewnym kątem. Ale jak chwycisz się w trzech miejscach, to jest bardzo ciężko, żeby ktoś cię oderwał, bo nawet jak oderwiesz dwie ręce, bo ktoś użyje dźwignię, oczywiście my mamy tylko dwoje rąk, ale to jest symbolika, tak. Jak chwycisz się w trzecim miejscu, to ta trzecia cię utrzyma. Ale uwaga, ale ktoś powie, no dlaczego nie chwycić się w pięciu albo w sześciu? Dlatego, że w chaosie dynamika zmian jest ważna. Czyli musisz te ręce przekładać. Jak jesteś w wielu miejscach, to nie zdążysz ich przełożyć i cię to rozłoży. To jest oczywiście symbolika. W związku z tym takim wskazaniem dzisiaj jest to, aby chwytać się w trzech miejscach. Czyli jeżeli prowadzisz działalność biznesową, abstrahując od tego, że warto zdywersyfikować ją w ogóle jako taką, i ta dywersyfikacja może wyglądać różnie, bo ja mogę zdywersyfikować typy działalności. Tak jak ja prowadzę kilka różniących się bardzo typów działalności. Mhm. Ale można też prowadzić ten sam typ działalności, powiedzmy ten profil, który działa z tej samej niejako produktowości na przykład, z tych samych zasobów czerpie dana działalność, ale w różnych kanałach, prawda? Mhm. Na przykład w różnych kanałach dystrybucyjnych albo w różnych kanałach klienckich. Tak? Więc powiedzmy, że jeżeli ja mam 3 światy, w których dystrybuuję swoje produkty, no to już podnoszę prawdopodobieństwo. Ale jeszcze lepiej jest mieć 2 typy produktów, tak? Które czerpią z tej samej wiedzy. Czyli nie mówię o tym, żeby ktoś otworzył budkę z piwem, a jednocześnie szkołę nauki samolatania, prawda? Bo powiedzmy, to jest drastycznie różnie. Tak. No ale jeżeli ktoś ma firmę transportową, a zaczyna bawić się w logistykę, a przy okazji rozwija firmę doradzającą w temacie, nie wiem, magazynowania, wymyśliłem na miejscu,
oczywiście.
Tak?
Oczywiście.
To już jest powiązanie pewne. I czerpię z tej samej bazy, że ta synergia pojawia się. I to jest właściwie mój taki przekaz, który daję dzisiaj na konferencjach, nawet powiem w ten sposób, no ten podcast będzie emitowany przez lata, ale ja 2 dni temu byłem na kongresie sprzedaży na Stadionie Narodowym, 3 dni temu byłem na production managerze na konferencji dla firmy. Mhm. Wszędzie jest to samo. I tu ludzie mówią tak, panie Krzysztofie, ale ja teraz w COVID-zie to ja mam w ogóle trudność, żeby to utrzymać, a pan mi mówi, że jeszcze żebym rozszerzył to na jedną więcej działalności, zdywersyfikował, ale w inny sposób mi się dywersyfikowało, bo dawniej dywersyfikacja polegała na tym, że jak ktoś miał nadwyżki gotówkowe i nie chciał już dominować pewnego rynku lub to było trudne, to wchodził w inny obszar, żeby zdywersyfikować. Tu mówię o świadomej dywersyfikacji już na początku, po to, żeby mieć tą niezależność. I oczywiście dzisiaj każdy powie, no próbuj działać też online. No oczywiście, że tak, że dobrze jest to zrobić. Moja firma przeszła jak przez masło, przez tą pierwszą część pandemii czy tego okresu, No dlatego, że mieliśmy ogrom rzeczy, które robią online, prawda?
No i właśnie. Tak.
No i to jest moja tak jakby podpowiedź, na co zwrócić uwagę. Mhm. Sam zresztą uważam, że to, proszę tego nie traktować jako poradę eksperta, tylko jako zupełną taką rozmowę na ławce, spotkaliśmy się gdzieś sobie albo przy kawie, bo nie czuję się tu ekspertem w tym temacie. Sądzę, że mimo wszystko ekonomicznie będziemy dawać sobie radę i to wszystko nie będzie tak, że to wszystko gdzieś tam rąbnie niesamowicie. Jedyną rzeczą, która może nam przeszkodzić, to jakaś wojna, ale ekonomicznie nie sądzę, że to będzie taka rzecz, którą będzie ciężko się przebić i nie będziemy mieć co jeść. To tak nie będzie.
Świetnie, że to powiedziałeś, Krzysztof, dlatego że bardzo, bardzo fajnie pokazałeś to, że to nie chodzi o to, żeby ciągnąć pięć srok za ogon, z czym często osoby mają trudność, bo wchodzą w zbyt wiele różnych, zupełnie niepowiązanych ze sobą projektów i tym samym nie są w stanie ogarnąć tych zadań, które mają i nie osiągają w efekcie takich efektów, jakby chciały, ale pokazałeś właśnie, jak czerpać tak naprawdę z tego samego, z tej przestrzeni swojej firmy, która na przykład już dobrze działa i rozejrzeć się trzeba dookoła, tak? Gdzie ja mogę tutaj w tej przestrzeni właśnie wygenerować jakiś nowy pomysł, ale korzystając tak naprawdę z tych samych zasobów, może ewentualnie dodając jakiś jeden zasób tu czy tam, natomiast generalnie nie chodzi o to, żeby tworzyć coś zupełnie nowego, w zupełnie innych przestrzeniach, tylko właśnie, żeby z tego, co tutaj mamy, zacząć generować nowy dochód, tak? Nową nogę stawiać, czy właśnie chwytać się jeszcze jedną ręką, więc świetnie, że tym powiedziałeś, bo wiele osób, tych, które, z którymi ja mam okazję współpracować, kiedy przychodzą właśnie tutaj do mnie, mają z tym wyzwaniem, mówią: Magda, nie wiem w końcu, czym mam się zająć, prawda? Czy ty masz jakąś ewentualnie poradę dla takich osób, które się zastanawiają, pomiędzy którym biznesem mają wybrać, pomiędzy którym tematem mają wybrać? Jeżeli jest ktoś taki, kto stoi w takim rozkraku, trochę tu, trochę tu i się zastanawia, w który biznes zainwestować w swój czas, pieniądze, energię, to co byś takiej osobie powiedział?
Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że zawsze idź w kierunku, który kochasz, a nie który ci ekonomicznie podpowiadają znajomi albo jakaś kalkulacja. Oczywiście tu trzeba być zdroworozsądkowym. No, jak kochasz grać na tamburinie, no ale nie masz koncepcji biznesowej, żeby to zrobić, no to w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję troszkę inną. Ale zawsze trzeba iść, i tu warto zadać sobie pytanie, dobra, no to wyobrażam sobie za dwa lata, że działam, czy ja się tym będę cieszył? Czy mnie to będzie, jak to młodzi mówią, jarać, tak?
Tak.
No ja też mówię jarać, więc jestem młody, więc uśmiecham się przy tym. To dobrze. Tylko ty masz prawo, a ja myślę, że nadwyrężam tutaj. Innego słowa powinien użyć, ale już mówiąc bardzo poważnie, więc to jest jakby pierwszy wyznacznik, w czymś ja się będę dobrze czuł. A drugi już powiedziałem, dzisiaj trzeba zwracać uwagę na asymetrię. Jaka jest szansa straty, a jaka jest szansa zysku? I jest bardzo dużo możliwości, żeby to zrobić. Uwaga, to wcale nie oznacza, że jeżeli biznes ma negatywną asymetrię, to znaczy, że w niego nie wchodzić, ale trzeba bardzo dobrze sobie zdefiniować, z czego wynika, że ja odniosę sukces w tym biznesie. Dalej pozostaje święte why me? Dlaczego ja mam zostać wybrany przez klienta? No i trzeba pamiętać, że w marketingu, o czym ty mówisz, czego ty uczysz, positioning jest fundamentem wszystkiego, pozycjonowanie, i druga rzecz to jest budowanie zaufania, bo takie hasła jak na przykład budowanie relacji, relacje nie definiują sprzedaży, takie hasła jak rozpoznanie potrzeb klienta. Jak rozpoznasz potrzeby klienta, które on definiuje i je zaspokoisz, będziesz wegetować, nic ci to nie da. I takie rzeczy jak wysyłanie ofert jest kompletnie dzisiaj na świecie nieznane. Nikt nie wysyła ofert, a Europa zakochała się w ofertowaniu na każdym kroku. I te rzeczy trzeba zeksplorować. Natomiast faktycznie asymetria to jest to, na co trzeba szczególnie zwracać uwagę.
Świetnie. No właśnie, ty jesteś bardzo sprawny w marketingu, no jesteś, wiesz, doskonałym przedsiębiorcą, a marketing, sprzedaż
Hola,
to...
hola, hola, hola.
Ja mówię o moim subiektywnym, mojej subiektywnej opinii, także...
Dobrze, tutaj... sobie daj radę, to zaakceptuję.
No tak, tam... dajesz radę i wiesz, i fajnie się na to patrzy, fajnie się temu przygląda, jest to też dla mnie inspirujące, w związku z tym właśnie, ja myślę, że też elementem tego jest takie zrozumienie przez ciebie, że ten marketing to nie jest zło konieczne, o czym znowu często gdzieś tam się słyszy, bo ja tak się, wiesz, odnoszę do tego, bo wiem, z czym często ma wyzwanie społeczność tutaj podcastu Marketing Masterclass, że czasami oni mówią, ale Magda, to jak ja mam tam z lodówki im wyskakiwać, to jak ja mam tutaj, wiesz, aż tak bardzo się promować, żeby już naprawdę wszyscy mnie tam znali. Tak, wszyscy.
Wejdę ci słowo i powiem bardzo ciekawą rzecz, bo to anegdotyczna. Otóż w Chicago my byliśmy, no poza firmą, która była właścicielem stacji telewizyjnej radiowej, to byliśmy największym reklamodawcą. Mhm. Mieliśmy tych reklam ogrom. To były reklamy radiowe, też i telewizyjne. Mówię o społeczności polonijnej w Chicago. I wyobraźcie sobie państwo, i Magda, ty sobie wyobraź taką sytuację, że w tym się było tak dużo reklam, że czuliśmy, że jest ich już przesycenie, że ludzie mogą już mieć coś takiego. I nagrałem reklamę taką, znaczy nie ja nagrałem, tylko w sensie stworzyłem reklamę, w której mąż do żony mówi nazwę mojej firmy, się wtedy nazywał Interclub, 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 Interclub. Już się boję lodówki otworzyć, żeby mi Interclub nie wyskoczył. Tak a propos coś takiego było. Ale po co nagrałem tą reklamę? Po to, żeby rozładować sytuację, żeby ludzie zamiast się denerwować, jest tyle reklam, zaczęli się śmiać. Bo już tak faktycznie jest. Ale to tak, przepraszam, wszedłem ci...
Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No właśnie, a powiedz mi, jak dziś to byś odniósł do tej sytuacji, którą mamy, gdzie mamy do dyspozycji... wiesz, media społecznościowe, YouTube, możesz być na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na TikToku możesz być, wszędzie możesz być,
i
prawda?
Za dwa lata pewnie pojawią się jeszcze następne.
Dokładnie, myślę. Tak. Więc no, chociaż no nie mogę cię zapytać, czy warto, no bo powiedziałeś, że pozycjonowanie jest numer jeden tak naprawdę w marketingu i musisz być tą osobą, do której, że jak ktoś ma problem do rozwiązania, jakąś sytuację chce, prawda, rozwiązać, czegoś się nauczyć, no to sprawdza sobie, robi research i wychodzą mu wtedy, tam, mamy tą osobę.
I ja ci pomogę zadać, skonfigurować to pytanie, bo czuję, że i w gruncie rzeczy je zadałaś, to jakbyś mi zadała pytanie, Krzysztof, to powiedz mi, jaką rolę ten marketing ma, jak ty się w nim odnajdujesz, no bo social media to nie jest marketing, którym ja się urodziłem, prawda? To ja od razu powiem w ten sposób. Państwo, kiedy wchodzicie na moje kanały YouTube, bo mam dwa, czy mnie widzicie gdzieś tam na Facebooku, czy na webinarach, bo
tak.
No, setki tysięcy ludzi jest na webinarach moich na przestrzeni czasu, to powiem tak. Ja przeszedłem ogromną drogę edukacyjną przez ostatnie kilka lat, żeby rozumieć i czuć, co to jest social marketing. Zatrudniam u siebie współpracowników, którzy w tym się specjalizują. Oprócz tego pracuję na stałe z firmą, która się tym zajmuje. Tak jak na pewno ty współpracujesz z niektórymi firmami. Nasze drogi się nie zeszły, ty zaprosiłaś mnie, dziękuję. I dzisiaj, kiedy staję na przykład, jest przede mną 500 osób, tak? Ja prowadzę, czasami mam tematy marketingowe, tak jak no, na moim YouTubie widać, tam są nagrane materiały, to ja mówię o tym, że jeśli chodzi o social marketing, to ja już wiem, jaki on jest istotny, wiem, jaki on jest ważny, ale jeśli macie jakieś pytania na temat social marketing, to zapytajcie tej pani, na przykład pani Magdy, albo tych ludzi, którzy są ode mnie od 30 lat młodsi, bo oni to czują, oni to znają. Owszem, ja już teraz też się orientuję, znam i tak dalej. I na pewno moja wiedza jest duża, ale to nie ma się, specjalnie tak mówię, nie ma się jak, albo nijak się ma do tego, co ja nazywam wiedzą. To temat jest niedyskutowalny i ja bardzo często pracuję z tak zwanymi firmami brick and mortar, czyli takie, które są z cegieł zbudowane. Tak. Tak? Brick. i to są firmy te klasyczne i tak dalej, no to między innymi jeden z elementów w czasie transformacji firmy to jest wprowadzenie tej firmy w moduł myślenia poprzez social media. Także znaczy działania, myślenia o działaniu poprzez social media, to w ogóle nie ma dwóch zdań.
Powiedz mi, Krzysztof, jeszcze taki obszar chciałam się ciebie zapytać. Dlaczego ludzie nie robią tego, co mówią, że zrobią? I tutaj wtedy, wiesz, doświadczają jakiegoś braku efektywności, nie są zadowoleni ze swoich rezultatów, nie są zadowoleni no, z tego, co doświadczają w tym świecie realnym, a wynika to z tego, że mówią tak, to ja zacznę publikować, to ja zacznę robić, to ja nawet na przykład po dzisiejszym podcaście, to ja przeczytam więcej, zapoznam się z tym, co to jest ta ekonomia chaosu, co to jest ta, wiesz, te koncepty, o których ty mówiłeś, ale nie zrobią tego. Dlaczego ludzie nie robią tego, co mówią? Twoim zdaniem oczywiście, bo tutaj temat jest dosyć szeroki.
To na pewno nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi dla wszystkich, że ci, co nie robią, to z tego powodu. Mhm. Tutaj są kwestie charakterologiczne, to jest pierwsza kwestia i ona bardzo to determinuje, ale są też kwestie kulturowe. I powiedziałbym w ten sposób, że zwróćmy uwagę na dwa obszary. Charakterologicznie no to jest to związane z tym, że chwytamy zbyt dużo. Po prostu chcemy wiele. Ale to się wiąże później z tym, że nie potrafimy sobie odmówić nie, ale tak naprawdę bardzo dużo ludzi nie robi rzeczy przedsiębiorczych, dlatego że się boi. Po prostu. I tutaj taka bardzo ważna informacja. Jeżeli dojdziesz, młody człowieku, do tego, że... Boże, to ja mówię, to ja bym był niesamowicie, jak ile miał lat. Ale trochę mam... Jak dojdziesz do wniosku, że nie jesteś przedsiębiorcą, to jest twój ogromny sukces. To jest bardzo ważne, dlatego że hasło przedsiębiorca to nie jest hasło lepszy człowiek, absolutnie. Dla mnie człowiek, który łowi ryby i potrafi wygenerować sobie czas na to, żeby te ryby łowić i bawi się tym, chodzi sobie do pracy, nawet przybija pieczątki, ale on się dobrze czuje sam sobą, ma sobie rodzinę i tak dalej, to dla mnie to jest guru. Mhm. Tak, bo on pokazuje, że on potrafi realizować siebie. I kiedy my żyjemy porównywaniem się do kogoś, dlatego jestem przeciwnikiem porównywania biznesu do firmy Apple, do firmy Facebook, dlatego że to nie mówi o tym, ile tysięcy firm padło, ile takich samych ludzi padło, nie dało rady. Teoria chaosu mówi taką rzecz, że zarówno Gates, jak i tam wszyscy inni, oni, gdyby się trochę warunki zmieniły, może by w ogóle nie wyskoczyli tak wysoko. Mm-hmm. Oni na pewno by sobie dali radę. I w związku z tym ten blicht, który jest wokół tego wszystkiego, jest za duży. Ja wolę rozmawiać o ludziach z krwi i kości. Ja ludzi wysyłam do biznesmenów, którzy dają sobie bardzo fajnie radę i od nich się uczmy, tak? Na tej zasadzie, z tego troszkę z pokorą. Oczywiście bierzmy wzorce z pewnych mechanizmy, ale ja tu mówię o takich ludziach, którzy bardzo często chodzą na konferencje i tylko chodzą na konferencje. Wychodzą na konferencję i mówią, jej, ale było zajrzyście. I tylko na imprezach mówią, na której konferencji byli. A ja mówię, idź sobie na jedną konferencję, wyciągnij dwie, trzy rzeczy, połóż tak. sobie na stole, sfokusuj się. I teraz druga rzecz, która powoduje, że ludzie nie realizują, pomijam oczywiście charakterologiczne rzeczy, tak, że ktoś jest leniwy, że ktoś nie chce, no bo to zrozumiałe, że są tacy ludzie, którzy i tak dalej. Natomiast pierwsza to jest bojaźń, a druga to jest to, że my nie potrafimy się koncentrować, że nie mamy w sobie tej świadomości, że koncentracja jest kluczem do skuteczności. I to jest takie słowo, które jest niezwykle istotne. I właśnie jak się poczyta, jak się rozmawia z tymi ludźmi, którzy nie widać ich na pierwszych stronach mediów społecznościowych, tam nie się mówiło gazet
tak.
I tak dalej, ale się z nimi rozmawia, to on ci powie, nie rób za dużo. Ta mądrość tych ludzi polega na tym, że oni zawężają, potrafią się skoncentrować i iść bardzo, bardzo konkretnie. Jest dużo ludzi, którzy potrafią prowadzić ileś tam firm naraz, ale to jest mniej niż 1% ludzi. 4% ludzi to są przedsiębiorcy urodzeni, 20% ludzi to są ci, którzy odnajdą się, 80% ludzi, którzy nie dadzą sobie rady, bo stres w biznesie jest ogromny. Ta niepewność się zwiększa. I ktoś myśli, no tak, ale możesz więcej zarobić. Pytanie brzmi, a ile ludzi jest szczęśliwych w biznesie i są przedsiębiorcami? Gdyby znał odpowiedź na to pytanie, to najczęściej by się nie pchał na siłę. Natomiast są tacy, którzy mówią, wszystko mi jedno, tak jak ja, czy będę szczęśliwy, czy nie, jak nie pójdę w biznes, to będę nieszczęśliwy, więc o czym rozmawiam?
Świetnie. Krzysztof, zbliżamy się do końca już naszej rozmowy. Padło tak wiele ważnych rzeczy i oczywiście tutaj dla naszych słuchaczy przypominam, że jest notatka do tego podcastu, gdzie mogą sobie zajrzeć i wszystko przypomnieć i oczywiście przesłuchać podcast jeszcze raz, żeby wyłapać te wszystkie konteksty. Ja zawsze zadaję takie trochę przewrotne pytanie na końcu, ale które daje nam możliwość poznania bardziej Ciebie też jako osoby. Wyobraź sobie, Krzysztof, taką sytuację, że możesz zaprosić na kolację trzy dowolne postaci. Mogą to być również postaci historyczne, których już nie ma tutaj z nami. Kogo byś zaprosił na taką kolację i dlaczego?
Ja pozwolę sobie wymienić cztery. Dobra?
Jestem.
Bo ta czwarta to jest taka specyficzna, więc tak. Pierwsza to była taka, że chciałbym zaprosić do stołu człowieka z czasów pierwotnych, czyli z okresu kamienia łupanego. Mm-hmm. I chciałbym poznać jego myślenie, bo mądrość tych ludzi i spojrzenie na codzienność to jest coś, czego ja czerpałem. Ja miałem przyjemność przeczytania książki, kiedy miałem, nie wiem, 12-11 lat, Dolina Kopaczy, która tak mnie niesamowicie jakby ustawiła, bo ja nagle zobaczyłem, na czym życie polega w pewnym kontekście i wyszedłem z takiego kokonu tej idealizmu i tak dalej. Wszystkie dzieci są, prawda, że tata, mama są najlepsi, nieomylni i tak dalej. To nie chodzi o tatę, mamę, tylko chodzi o szerszy kontekst życiowy. Więc tutaj bym niesamowicie chciał usiąść i porozmawiać. Pewnie byłaby trudna rozmowa, no ale to jest przenośne, tak? Druga osoba, którą chciałbym usiąść zawsze i to radzę każdemu, chciałbym usiąść z osobą i nie ukrywam, że siadam czasami, która, ale to jest też pewna podpowiedź, taki przekaz edukacyjny, która potrafi w życiu prowadzić firmę na luzie, nie obciążając siebie, rodziny, być, cieszyć się, jeździć na wakacje, być profitowym i po prostu umieć to tak robić, że to nie jest ciągła gonitwa i dla mnie to jest guru biznesu. I to może być człowiek, który prowadzi biznes pięcioosobowy. To jest człowiek, no nie jednoosobowy, bo wtedy jest na sobie oparty, prawda? Tak. Ale zazwyczaj, chyba że zrobił produkt, który się nakręca, ale powiedzmy nie w tym rzecz. I to jest druga osoba. Taka osoba, która mogłaby mnie douczyć życia i uczyć życia i to sugeruje, jak ty to robisz, człowieku, że ty potrafisz to zbalansować, odnaleźć się w tym wszystkim. Trzecia osoba to definitywnie Michael Jordan, bo ja jestem koszykarzem z przeszłości, wychowałem się w Chicago, oglądałem go wielokrotnie, na żywo też, ale chciałbym z nim usiąść, bo dla mnie to jest taka osoba, to takie bardzo personalne.
Tak.
Tak, pracuję nad tym, żeby zaprosić właśnie Jordana do Polski i myślę, że mi się uda.
Super.
Bo jeszcze go nie było, przynajmniej o tym nie wiem. Jego mama była. Ciekawe jest to, że takim przybranym synem jej, właśnie dlatego tu przyjechała, jest Polak, którego ona uwielbia i właśnie dzięki temu ona się tutaj znalazła, wydała książkę po polsku, znaczy to nie ona wydała, tylko ktoś wydał dla niej, tak się dzieje. No a czwarta osoba, to już nie osoba, chciałbym usiąść z wszystkimi osobami, które mi w życiu pomogły, a które już nie żyją, żeby im powiedzieć dziękuję.
Super. Dziękuję Ci, Krzysztof, za odpowiedź na to pytanie i tym samym chciałabym już podsumować naszą wspaniałą rozmowę. Jakbyś mógł powiedzieć swoją finalną radę tutaj dla społeczności Marketing Masterclass, ale to może być coś, co już padło w trakcie tutaj naszej rozmowy, bądź jakaś nowa myśl, która uważasz, że byłaby tutaj odpowiednia na zakończenie. Jaka jest twoja finalna rada?
Ja może się nie powtórzę, bo z podcastu niech każdy sobie wyciągnie coś dla siebie, ale powiem o pewnej kwestii, która jest bardzo ciekawa. Otóż kiedy prowadzę, bo prowadzę masę różnego rodzaju zajęć, warsztatów dla ludzi, z którymi też pracuję, z firmami, zadają mi pytanie też, czasami trafiają do mnie ludzie na konferencjach, Krzysztof, to jak zdobyć wiedzę w danej branży, jeżeli ja chcę daną działalność otworzyć? A ja mówię zawsze tak, a kto ma największą wiedzę w tej branży, którą chcesz otworzyć? No ludzie tak patrzą, mówią, no jak, no ludzie, którzy już osiągnęli w tym sukces i tak dalej. A ja wtedy mówię, to idź do tych ludzi, zaproś ich na lunch, umów się na lunch, zaproś ich do dobrej restauracji, zrób to elegancko, powiedz, że jesteś młodym człowiekiem, który chce się rozwinąć, chce działać w obszarze, w którym pan działa i teraz jeżeli to jest geografia, no to jak ty jesteś z Kalisza, to pojedź do Białegostoku się o to dowiedzieć lub odwrotnie. No, jeżeli to nie jest geografia, często dzisiaj te granice są zatarte, to jest trudne, ale nic to nie szkodzi. Mm-hmm. I powiedz tej osobie tak, że chcesz poprosić ją o poradę. Nie co robić, żeby osiągnąć sukces, ale przynajmniej czego nie robić, jakich błędów nie popełnić. Mm-hmm. I bardzo często młodzi ludzie, którzy nie mają doświadczenia, mówią, o, zwariowałeś, przecież nikt się nie będzie chciał z tobą rozmawiać, bo to konkurencja i tak dalej. Ciekawe jest to, że wczoraj na konferencji zgłosiła się do mnie duża szkoła języka angielskiego, która jest, a ja no, mam kanał YouTube, który rozprowadza setki tysięcy programów na cały świat i chcą się zapisać do mnie na to, żebym ja ich zbudował i strategię i szkolił. I zgadnijcie co? No i oczywiście, że to będę robił, z całą przyjemnością. Pewnie na końcu gdzieś jeszcze będziemy współpracować. To jest osobna rzecz. Więc pamiętajcie, ludzie, którzy są ustabilizowani, oni się nie boją konkurencji. Oczywiście, że oni będą ostrożni w relacji z konkurencją, która się zbudowała, oczywiście. Ale oni wam powiedzą przynajmniej o czego nie robić. A to już jest bardzo dużo na początku, kiedy zaczynasz. Niestety większość ludzi nie posłucha, ale szybciej się zorientuje, z czego wynika, że ta osoba doświadczona podpowiedziała ci, czego nie robić. No i w związku z tym szybciej się pozbierasz z tych kolan, jak cię to przewróci trochę na początku albo się potkniesz. I to jest moja porada.
Świetnie, genialnie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Krzysztof, powiedz, gdzie szukać więcej? Oczywiście wszystkie linki lądują w notatce. Wszystkie odnośniki do twoich kanałów też tam są. Gdyby ktoś chciał właśnie dowiedzieć się więcej, skontaktować się z tobą, jaka jest najlepsza droga?
Więc tutaj mamy oczywiste rzeczy takie jak YouTube, kanał Krzysztof Sarnecki, drugi kanał to Quest for English, trzeci to oczywiście moja strona internetowa naszej firmy questcm.pl, na której znajdziecie różnego rodzaju materiały dotyczące, informują o naszej działalności. Ale teraz powiem ciekawą rzecz, mam nadzieję, że ciekawą. Otóż tam znajdziecie też informacje o naszym flagowym programie Compendium MBA, na który niniejszym ciebie jako gościa zapraszam. Magdo, jeżeli będziesz chciała skorzystać.
Dziękuję serdecznie.
Natomiast oczywiście tam znajdziecie informacje. Mamy Facebooka, Quest for English. Ja mam też swojego osobistego, chociaż przyznam, że ja się tak bardzo nie udzielam. Ten Facebook jest jakby idzie równolegle ze mną. Tak osobiście się bardzo, bardzo nie angażuję, ale tam są publikowane moje filmy, ale jest to ten obszar. A co jeszcze będzie dalej? Nie wiem, bądźmy w kontakcie, jeżeli ktoś chce być na naszej liście, żeby dostawać pewne informacje, co robimy, no to oczywiście zapraszamy do kontaktu.
Świetnie. Wszystkie te informacje oczywiście również lądują w notatce. Krzysztof, dziękuję ci bardzo serdecznie. Była wielka przyjemność móc przeprowadzić z tobą tą rozmowę, tak naprawdę przeprowadzić, po prostu rozmawiać z tobą. Naprawdę genialne tutaj takie informacje przekazałeś, gdzie wiem, że ja sama troszeczkę jeszcze, wiesz, pogrzebię, żeby dowiedzieć się więcej i wierzę, że też osoby, które nas słuchały, zostały zainspirowane do tego, żeby zwrócić na pewne kwestie uwagę, pomyśleć inaczej o swoim biznesie, może właśnie zacząć działać też w inny sposób, w bardziej efektywny sposób, tak żeby w tym szybko zmieniającym się świecie dzisiaj odnaleźć się, dać sobie więcej tej przestrzeni do takiego elastycznego działania, nie bać się chaosu, który absolutnie jest dla nas korzystny, a nie jest niczym złym. Także dziękuję ci bardzo serdecznie za tą wspaniałą rozmowę. I oczywiście zapraszam wszystkich do odwiedzenia twoich tutaj kanałów i do obserwowania tego, czym ty się zajmujesz.
Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim antykruchości.
Genialne zakończenie. Fantastycznie. Kochani, ja was oczywiście też pozdrawiam. Zapraszam do jeszcze raz wysłuchania tego podcastu na spokojnie. Jeszcze raz, bo świetne rzeczy Krzysztof tutaj nam dzisiaj powiedział. Zaglądajcie również do notatki i oczywiście zapraszam do następnego odcinka podcastu Marketing Masterclass. Dzięki, do usłyszenia. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego wiele wartościowych wniosków. Więcej informacji i linki do powiązanych stron znajdziesz w opisie odcinka.
Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby otrzymywać informacje o nowych filmach. Jestem też bardzo ciekawa Twoich wniosków. Napisz je w komentarzu poniżej tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.